Tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w Nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. To jest bardzo inspirująca pieśń, bardzo pobudzająca nas do refleksji nad życiem. Urodził się 7 listopada 1918 roku w Charlotte, zmarł 21 lutego 2018 roku. Amerykański ewangelista przebudzeniowy, teolog, antropolog, jeden z najbardziej znanych ewangelistów na świecie, autor bestsellerów, najbardziej rozpoznawana postać w protestantyzmie drugiej połowy XX wieku. Bywał nazywany Bożym ambasadorem, pastorem Ameryki, największym chrześcijaninem, jakiego kiedykolwiek wydała Ameryka, Janem Chrzcicielem, protestanckim papieżem, pastorem prezydentów, kapelanem Białego Domu i tak dalej. Był kaznodzieją zaangażowanym w działalność ewangelizacyjną, podczas której odwiedził wiele krajów świata na wszystkich kontynentach. Był też w takich krajach bloku komunistycznego jak Węgry, Polska, Związek Radziecki, a nawet Korea Północna. Osobiście spotkał się i rozmawiał z każdym prezydentem Stanów Zjednoczonych, począwszy od Trumana do Obamy. Był doradcą amerykańskich prezydentów od Eisenhowera po Busha. Z wieloma z nich był zaprzyjaźniony. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Orderu Imperium Brytyjskiego, najwyższych cywilnych wyróżnień amerykańskich, 7 miejsca na liście najbardziej podziwianych osób XX wieku według Instytutu Gallupa. Był protestanckim kaznodzieją, który przemawiał do największej liczby słuchaczy w historii. Pierwszym duchownym, który otrzymał gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. Nawet Hollywood nagrodziło go. Był autorem wielu książek. Większość z nich zyskała w Stanach Zjednoczonych status bestsellerów oraz doczekała się licznych przekładów. Najważniejsza z nich, Pokój z Bogiem, została sprzedana w nakładzie 2 milionów egzemplarzy. Mówimy tu o Billy Grahamie. Wczoraj był pogrzeb tego ewangelisty, 99 lat. Wiecie, kiedy tak zastanawiałem się nad, oglądając transmisję z tego pogrzebu, właściwie od momentu, kiedy zmarł, przez cały ten tydzień, zastanawiałem się nad takim pytaniem, prostym pytaniem. Jak to jest, że niektórzy chrześcijanie, niektórzy z nas odchodzą z tego świata pełni wiary, jak ten oto mąż Boży, pełni spełnienia i wierności Bogu, a inni nie doczekają takich dni. Od czego to zależy? Gdzie znajduje się klucz do takiego, a nie innego życia? Zastanawiałem się nad tą postacią, nad tym bratem w Chrystusie, ponieważ też on miał swój wkład w moje nawrócenie. Pamiętam, kiedy miałem 15 czy 16 lat, kiedy moje życie było jeszcze tak rozdwojone, nie wiedziałem, na którą stronę pójść. Wpadła mi do ręki jego książka, właśnie ta, Pokój z Bogiem. Wiecie, pierwszy raz przeczytałem ją za jednym tchem, tą książkę. To, co napisał w tej książce, pozwoliło mi uporządkować sprawy mojego życia. On pozwolił mi zrozumieć, Słowo Boże, Pismo Święte, to wołanie Boga. Przyjdź duszo pod krzyż Jezusa. Zaraz przeczytałem drugi raz tę książkę, troszkę wolniej, z większą refleksją. Dlaczego niektórzy odchodzą z tego świata jako ludzie spełnieni, ludzie pełni wiary, ludzie, którzy, tak jak o Dawidzie jest powiedziane, wykonali wyroki Boże, wykonali dzieło Boże, a inni nie. I znamy takich, którzy odeszli w wielkiej hańbie, chociaż zaczęli w podobny sposób, w niewierze, w narzekaniu, w szemraniu. Jest takie zdanie, które wielokrotnie chyba słyszeliśmy, że Pan ma plan dla naszego życia. Że Pan Bóg ma plan dla naszego życia. Słyszeliście takie zdanie? Wielokrotnie. Ale może są tacy, którzy nie słyszeli tego. To chcę powtórzyć jeszcze raz, że Pan Bóg ma plan dla twojego życia. I chce widzieć ciebie w miejscu, w którym ciebie zaplanował. Chce widzieć ciebie w połowie twojego życia, w miejscu, w którym ciebie zaplanował. I na końcu twojego życia w miejscu, do którego ciebie powołał. To mówi mi moja Biblia. I chciałbym, abyśmy przeczytali historię ze Starego Testamentu, z Księgi Sędziów, z tej jednej z najczarniejszej księgi, która mówi o tyle brzydkich rzeczy, które się działy pośród ludu izraelskiego. 6 rozdział Księgi Sędziów. Mamy tam historię człowieka. I z tej historii, z jego życia, z tego, w jaki sposób Pan Bóg do niego mówił, przychodził, w jaki sposób Pan Bóg planował jego życie, czego oczekiwał od niego, jakże wiele dzisiaj możemy się nauczyć. Czytamy 6 rozdział od 1 wiersza. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Midjańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midjańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midjańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midjańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i zniszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawili w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku. Tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midjańczyków i wołali synowie do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków? Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. Ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wracamy do wiersza pierwszego. Ten fragment mi mówi, że są oczy ludzkie i oczy Pana. Oczy ludzkie inaczej widzą niż oczy Pana. Jakże często Słowo Boże powtarza tą frazę: oczy Pana. Oczy Pana to widziały. Ten fragment mówi mi, że Bóg ma spojrzenie, Bóg widzi, Bóg patrzy. Bóg dogląda. Bóg widzi wszystko. Nasze oczy nie widzą wszystkiego, ale Boże oczy widzą wszystko. Druga Kronik 16:9 powiada, że Pan wodzi oczyma po całej ziemi. Widzi dokładnie wszystko. Nawet rzeczy, których my sobie nie uświadamiamy. Nawet rzeczy, których my nie widzimy i nie chcemy widzieć. On widzi. A kiedy patrzy, ocenia. Nasze oczy widzą inaczej niż oczy Pana. I nam się wydaje, że jest wszystko okej w naszym życiu. Ale to nie od tego będzie zależeć ostateczny rezultat, jak widzą nasze oczy, ale jak widzą oczy Pana. Taki będzie werdykt naszego życia. Gdyż Pan wodzi oczyma po całej ziemi. Ten fragment mówi, aby znaleźć tych i wzmocnić tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. A inny fragment, 1 Samuela, kiedy Pan Bóg szukał człowieka, by pomazać go na króla. I tam jest napisane, Pan Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Widzicie, nasze oczy patrzą na zupełnie inne rzeczy niż oczy Pana. Pan nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. 1 Samuela 16:7. A więc widzicie, oczy Pana patrzą inaczej. Oczy Pana widzą inaczej niż nasze oczy. Pan patrzy na serce. Pana Boga nikt nie oszuka. Nas można oszukać. Dlaczego? Bo my patrzymy na to, co zewnętrzne. Ktoś się ładnie ubierze, ktoś coś na pokaz fajnego zrobi, my zaraz wpadamy w podziw. Ale Boga nikt nie oszuka, bo On patrzy na serce, a my serca nie widzimy. I często jesteśmy wprowadzeni w błąd. I często my sami odnośnie naszego życia jesteśmy wprowadzeni w błąd, bo oceniamy swoje życie pod kątem tego, co dzieje się wokół nas. Wyciągamy taką przeciętną, taką średnią. I mówimy, my wcale tacy źli nie jesteśmy, zobaczcie, jak to pokolenie żyje jeszcze gorzej. Ale Pan patrzy na serce i widzi więcej. I widzi lepiej, i widzi dokładniej. Oczy Pana. Wielu ludzi ma z tym problem. Wielu chrześcijan ma problem z oczami Pana. Wielu z nas unika Bożego wzroku, bo wiemy, że Jego wzrok zajrzy tam, dokąd my nie chcemy, żeby zajrzał. Jonasz miał z tym problem. I kiedy Pan Bóg powołał go, posłał go do Niniwy, on chciał uciec. Myślał, że jak wsiądzie na okręt, popłynie do Tarszyszu w przeciwnym kierunku, to już Pan Bóg nie będzie go widział. Ale Pan Bóg, wiecie, gdzie go widział? Nawet tam, w głębinach morskich, nawet w brzuchu wielkiej ryby go widział. I patrzył na niego z litością, z miłością, z miłosierdziem i tam go ratował w brzuchu ryby. Dawid miał nawet z tym problem. I napisał w Psalmie 139, Panie, dokąd ujdę przed duchem Twoim? Dokąd ucieknę przed obliczem Twoim? I czasami nam się chce uciekać przed obliczem Bożym. Zwłaszcza tak wtedy, kiedy widzimy, że nasze życie jest nie w porządku. Że są oczy Pana, które oceniają, które wydają werdykt. I Izrael miał z tym problem. Oczy tych ludzi, którzy grzeszyli, jest powiedziane, czynili zło, inaczej widziały i oczy Pana inaczej widziały. Zobaczcie, jaka prawidłowość jest w tym wszystkim. Gdy chodzimy z Bogiem, gdy nabieramy tego Bożego wzroku, wiecie, im bardziej, im bliżej Boga chodzimy, im bliżej trzymamy się Jego słowa, tym bardziej potrafimy patrzeć na życie nasze, na to, co dzieje się wokół nas z Bożej perspektywy. Nabieramy tego Bożego wzroku. Uczymy się patrzeć, uczymy się myśleć jak Bóg. Uczymy się czynić jak Bóg. Ale kiedy oddalamy się od Niego, kiedy oddalamy się od Jego słowa, kiedy unikamy Jego wzroku, co się dzieje? Tracimy Boży wzrok. Tracimy orientację w naszym życiu. Tracimy poczucie dobra i zła, tak jak ten naród, o którym czytaliśmy, stracił poczucie dobra i zła, nie wiedzieli, co jest dobre. I wtedy co się dzieje? Dużo zamieszania w naszym życiu, dużo niepewności w naszym życiu, dużo grzechów w naszym życiu. Brud, który jest na zewnątrz, wchodzi do nas, kiedy patrzymy na ten brud, kiedy dotykamy go. To przenika nasz umysł, nasze dusze, nasze serca. I to powoduje, że tak, a nie inaczej myślimy i działamy. I wiecie, wkrótce nasze oczy przyzwyczajają się do ciemności. To jest tak, jak wchodzimy do ciemnego miejsca. Nic nie widzimy, ale pozostańmy tam przez chwilkę. Stopniowo nasze oczy przyzwyczajają się do ciemności i gdzieś tam już coś tam widzimy, jakieś światełko gdzieś. Tak jest z grzechem. Na początku dla każdego chrześcijanina grzech wydaje się wielkim złem. Ale kiedy my trwamy w tym grzechu, nic z tym nie robimy, zaczynamy się przyzwyczajać, tak jak ten naród, o którym czytaliśmy. Wiecie, według słów Jezusa do zboru w Laodycei z objawienia 3 rozdziału 14 wiersza, trwanie w grzechu zawsze prowadzi nas do braku trzeźwego spojrzenia na grzech i na konsekwencje. I zawsze będzie prowadzić nas do obojętności. Mówisz, że bogaty jesteś, ale nie wiesz, żeś biedak, ślepy i goły. Mówisz, wzbogaciłem się, a nie wiesz, że jesteś po prostu biedakiem. To chciał powiedzieć Pan Bóg do tych ludzi wierzących, do kościoła, do zboru. Trwanie w grzechu zaślepia nasze oczy na Boże standardy. Pozwólcie, że jeszcze raz zacytuję tę pierwszą część tego wiersza. Potem czynili synowie zło, synowie izraelscy zło w oczach Pana. Przynajmniej 8 razy w tej księdze jest tak napisane. Dokładnie 8 razy to zdanie pojawia się w tej księdze. Nie za dużo? 8 razy naród izraelski wpadał w matnię grzechu, w odstępstwo, w bunt. I 8 razy tylko w tej księdze miłosierna ręka Boża ich ratowała. Opuścili Pana, służyli Baalom, oddawali im pokłon, Słowo Boże mówi, i drażnili Pana. Pierwszy raz jest powiedziane w 2 rozdziale 11 wierszu. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom, który opuścili Pana, Boga ojców, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. To były czasy, kiedy jeszcze nie było króla. To były czasy, kiedy oni mieli zdobyć Kanaan. To były czasy, kiedy odszedł Jozue, mąż Boży, i za jego czasów lud ten jeszcze w miarę chodził za Bogiem. Ale kiedy odszedł Jozue, 2 rozdział Księgi Sędziów o tym mówi, zaczęli czynić zło w oczach Pana. I 8 razy w tej księdze jest mowa o tym, jakie są tego konsekwencje. Czynienie zła, zobaczcie. Czynienie zła niesie konsekwencje duchowe. Widzimy tutaj ten lud czci Baala. Buduje ołtarze dla Baala, stawia słupy dla Baala i podziwia Baala, Baal Pan. To był ich Pan. I uprawiają nierząd kultowy dla Baala. Jest dużo niemoralności, dużo zła, odstępstwa, niewiary, drażnienie Pana. Niemoralność, cudzołóstwo dzieje się pośród ludu Bożego. Ale też zło niesie konsekwencje materialne. Widzimy, że gdy wzmogła się przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie Izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. Czytamy o tym, że Midianczycy napadali ich za przyzwoleniem Bożym. I często jest tak, że Bóg pozwala na zło i cierpienie w naszym życiu, żebyśmy się ocknęli, żeby wstrząsnąć nami I Bóg pozwolił na to, że Midjańczycy dopadli ich i zabierali im plon. Tutaj czytamy, że rozkładali się u nich obozem, niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali nic w Izraelu, ani żywności, ani wołu, ani osła, że było ich jak szarańczy. Zalewali ich ziemię, niszczyli wszystko, grabili wszystko, a ci musieli ukrywać się w jaskiniach, w lochach. Jest powiedziane, 6 wiersz. Niektóre fragmenty są takie krótkie, ale bardzo wymowne. Ten 6 wiersz zapamiętajmy sobie mocno. Zubożał tedy Izrael. Widzicie? Grzech duchowy doprowadził do materialnego zubożenia. I często tak jest, że kiedy my wpadamy w grzech, często nie tylko dotyka to naszego duchowego życia, ale dotyka to naszego materialnego życia. Ludzie przepijają swoje pieniądze, przepalają. A nie tylko chodzi o pieniądze, chodzi o inne też dobra tego życia. Marnują czas na uprawianie grzechu i ubożeją. A to dużo kosztuje. Alkohol dużo kosztuje, narkotyki dużo kosztują. Rozwiązłe życie w tym świecie dużo kosztuje. I konsekwencje tego wszystkiego bardzo dużo kosztuje. Leczenie ludzi z konsekwencji tych rzeczy bardzo dużo kosztuje. I nie tylko ich, ale wszystkich innych, którzy są wokół. Grzech niesie też konsekwencje materialne. Tak też czytamy. Strach, bieda, choroby, niedostosowanie społeczne. W naszym świecie również dzieje się wiele zła. Wiecie, te rzeczy, o których czytaliśmy, gdzieś tam wydarzyły się około 3300 lat temu. Około 1300 lat przed narodzeniem Chrystusa. Ale czy świat się zmienił choć trochę od tamtego momentu? Czy żyjemy dzisiaj w lepszym świecie i mówimy, te rzeczy nas nie dotykają? Czy żyjemy w świecie pośród ludzi, którzy wszyscy gremialnie przychodzą, wyciągają ręce do Boga i chodzą za Nim? Czy żyjemy w takim świecie? Nie. Wiele złych rzeczy się dzieje. I nawet więcej złych rzeczy się dzieje dzisiaj niż kiedyś. Ale po to istnieje Kościół, po to Pan Jezus przyszedł na ziemię. I po to powołał swoich uczniów, aby dalej kontynuowali to dzieło. Po to głosimy Ewangelię. Aby działo się coraz lepiej. Aby ludzie mogli uwierzyć w Zbawiciela Jezusa Chrystusa i przyjść pod Jego krzyż. Bo ludzie potrzebują poznać prawdy. Mówiłem o tym człowieku, o tym ewangeliście, który oddał swoje życie dla sprawy głoszenia Ewangelii. Dlaczego Billy Graham to robił? Ponieważ on postawił sobie jedną rzecz. Ludzie muszą poznać prawdę. I my też powinniśmy sobie postawić ten cel. Ludzie muszą poznać prawdę. Dlatego jest Kościół. Dlatego głosimy Ewangelię. Ludzie muszą otrząsnąć się, muszą ogarnąć się w swoim życiu. I muszą dostąpić zbawienia. Dlaczego organizujemy te wszystkie służby w naszym kościele, w naszym zborze? Dlaczego mamy nabożeństwa, te spotkania tutaj? Niedzielne, czwartkowe, braterskie, seminaria. Dlaczego obozy organizujemy dla dzieci, dla młodzieży, dla całych rodzin? Bo wiele dzieci przeżywa tragedię. I moja żona mogłaby powiedzieć, ile problemów na obozie dziecięcym z tymi, którzy przyjechali. Dziecko płacze, nie wiadomo czemu. Przychodzi, siada na kolanach i opowiada swoją historię. Albo się boję, że mojego tatusia, że mojego dziadka zabiją, mafia, bo jakieś kredyty, jakieś zobowiązania, ścigają go. I ja płaczę, że jak wrócę do domu, to już mogę ich nie zastać. Kolejne dziecko. Chcę zadzwonić do mamusi. Ale boję się zadzwonić, bo może znowu będzie pijana. I rzeczywiście bierze telefon, pożycza telefon, dzwoni i rzeczywiście jej mamusia jest pijana. I dziecko załamane jest. Nie ma zła w dzisiejszym świecie. Okrutne rzeczy się dzieją. Ale po to jest Kościół. I po to jesteś ty. I po to Bóg powołał Gedeona, aby zaczął działać w tym narodzie, aby wybawiał Izraela. Po to Pan Jezus powołał uczniów, aby poszli i głosili Ewangelię. I co czytamy? Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. I co Bóg czyni? Bóg nie zatyka swoich uszu, nie zamyka swoich oczu. Posyła Pan do synów izraelskich męża proroka. Widzicie, że Bóg podejmuje po raz kolejny próbę ratowania tego narodu. Tak jak powiedziałem, 8 razy w Księdze Sędziów Bóg podejmował próbę ratowania tego narodu. Jest powiedziane, jak długo żył mąż Boży, którego Bóg powołał, tak długo naród w miarę chodził za Panem. Ale kiedy on odchodził, naród ten popadał znowu w kolejny okres bałwochwalstwa. Hebrajczyków 1:1 czytamy, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał. Taki jest nasz Bóg. On będzie szukał możliwości wielokrotnie, by przemówić do naszego życia, do twojego serca, aby ciebie odwieść od złych dróg, które prowadzą na zatracenie. Wielokrotnie. I on na wiele sposobów to zrobi. Jeśli nie tak, to inaczej. Jeśli przez ojca nie przemówi wierzącego do ciebie, bo może nie miałeś, to Bóg przemówi do ciebie przez wierzącego nauczyciela w szkole albo sąsiada. Bóg znajduje różne sposoby. Czyni to wielokrotnie i wieloma sposobami. I Pan powołuje człowieka. Widzicie, powołał tego męża Gedeona. Posłał najpierw proroka, aby otworzyć oczy temu narodowi. A potem posyła tego męża. Wszystko zaczyna się od aktu powołania. Ja bym nigdy nie wpadł na to. I nie sądzę, że ktokolwiek z was wpadłby na to, jako małe dziecko, a potem może troszkę większe, jako nastolatek, że trzeba Panu Bogu służyć. Ale posłał, tak jak powiedziałem, być może rodzica, może nauczyciela, może sąsiada, może ewangelisty, może pastora, aby ci powiedzieli, że jest Bóg. Jest Bóg, który widzi, który ma oczy. I jest Bóg, który podejmie ostateczny werdykt w twojej sprawie. I zastanów się nad twoim życiem. I wtedy ty zaczynasz się zastanawiać nad twoim życiem, nad swoim życiem. I zaczynasz iść do Słowa Bożego, czytać Słowo Boże i odkrywać prawdy. I jak Duch Święty cię prowadzi, tak oddajesz swoje serce Bogu. I Bóg mówi wtedy do ciebie, będziesz mi służył, będziesz moim sługą. Będziesz głosił, będziesz organizował, będziesz świadczył, będziesz pomagał, będziesz modlił się. Taki mam plan dla ciebie. Tak Bóg działa i tak Bóg uczynił w życiu Gedeona. Powołał go. Wszystko zaczyna się od Boga. Od tego, że On powołuje nas w swoim miłosierdzie. Jakich ludzi Bóg powołuje? Moglibyśmy zadać pytanie. Czytamy tutaj, że gdy Pan Bóg przyszedł przez anioła do Gedeona, gdzie był Gedeon? Gedeon znajdował się gdzieś tam w piwnicy, w tłoczni. Tam ukrył, jest powiedziane, pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod debnem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Bizera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej. Co on tam robił w tej tłoczni winnej? Pszenicę? Oni musieli pochować wszystko przed Midiańczykami. Oni ukrywali się. I również Gedeon. Oni wszyscy byli przestraszeni i przerażeni tym wszystkim, co się działo. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. Jaki mężu waleczny? On był mężem walecznym w tym momencie? On się bał. On miał wiele pytań, on miał wiele problemów. Panie, jak to? Gdzie są te cuda? Co to w ogóle się dzieje? To nie był mąż waleczny w momencie, kiedy Pan Bóg do niego przyszedł. Ale to mi mówi, jakich ludzi Bóg powołuje. Bóg powołuje najczęściej tych najmniej prawdopodobnych ludzi. Tych najmniej, którzy może się najmniej nadają do tej służby. Gdybyście popatrzyli na Noego, był rolnikiem, a miał zbudować arkę. Gdybyście popatrzyli na Abrahama, czy to był najwłaściwszy człowiek? Gdybyście popatrzyli na Mojżesza, który nie potrafił mówić, czy to był najwłaściwszy człowiek? Gdybyście popatrzyli na małe dziecko, Samuela, mały chłopiec. Kiedy był jeszcze chłopcem, był u kapłana Heliego, Pan Bóg przyszedł do niego i powołał go. I zaczął rozmawiać z nim. Gdybyście popatrzyli na Dawida, który był tam na końcu, jako jakiś tam pasterz. Ale popatrzcie na Pana Jezusa. Kogo wybrał Pan Jezus? Przyszedł do zwyczajnych ludzi. On nie przyszedł do wielkich ludzi. Popatrzcie na Jana Chrzciciela. Był pustelnikiem. I do niego przyszło Słowo Boże, Łukasza 3 rozdział. Nie do Heroda, tego króla, który mógł wiele. I nie do tych zacnych arcykapłanów, którzy mogli wiele w narodzie. Ale przyszedł do tego zwyczajnego człowieka, który żył na pustyni i nawet nie miał pieniędzy na normalną strawę i na normalne odzienie, tylko był odziany w sierść wielbłądzią. Widzicie? Pan Bóg powoływał najmniej prawdopodobnych, zwyczajnych ludzi, rybaków, wzgardzonych, jak na przykład celnicy, celnika Mateusza, Lewiego powołał. Wzgardzeni ludzie, nikt nie chciał z nimi obcować, przebywać, rozmawiać, bo to byli ludzie uważani za kolaborantów okupanta, ludzi uciśnionych, którzy mieli problemy i potrzeby. W 1 Koryntian 1,26 powiada apostoł Paweł, przypatrzcie się sobie, kim jesteście według pochodzenia waszego, że niewielu z was jest, i tu trzy rzeczy powiedział, mądrych, niewielu z was jest możnych i wysokiego rodu. To te trzy rzeczy się najbardziej liczą w tym świecie. Mądrość, możność i wspaniałe pochodzenie królewskie. Przypatrzcie się sobie. Niewielu jest z was. Taki jest Bóg. I wracamy do tego Gedeona, o którym tutaj mówi anioł się zwraca, mężu waleczny. Gdyby był waleczny, to Gedeon powiedziałby, wyszedłby do narodu i powiedział, hej chłopy, chwytajcie za kosy, chwytajcie za miecze, za bagnety, za maczugi, idziemy, bo już dosyć mamy tego ucisku. Czy tak zrobił? Mąż waleczny by tak zrobił. Ale on tak nie zrobił. Ale co mi to mówi? To mi mówi, że Pan Bóg patrzy na nasze życie nie z perspektywy naszej przeszłości, a nawet teraźniejszości, ale patrzy na nasze życie z perspektywy przyszłości, tego, co w swoim planie cudownym, najlepszym, najwspanialszym dla nas przewidział. Służba Gedeona, wybawienie Izraela spod ręki Midjańczyka, to był plan dla Gedeona, plan Boży. I kiedy spojrzał na niego Pan Bóg, w tym momencie, kiedy on jeszcze nie był w tym miejscu, ale widział go, że już będzie w tym miejscu, widział, że już będzie walczył, że to będzie mąż waleczny. I tak też się do niego zwrócił. Ja cieszę się, że nasz Bóg jest taki, że Bóg widzi więcej niż ja widzę dzisiaj. Ja nie widzę swojej przyszłości, ale On widzi moją przyszłość. I On wie, że ma same najlepsze rzeczy, najwspanialsze rzeczy dla mnie, które tam czekają jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok. Ile Pan da mi dni tego życia. Taki jest nasz Bóg. Patrzy z perspektywy tego, kim przeznaczył mnie dla swego świętego imienia. A każdego z nas przeznaczył do samych najlepszych rzeczy. Gdyż ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, nie o niedoli. Nie o tym zubożeniu, o którym mówiliśmy. Nie o tej biedzie. Ale o przyszłości, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Każdy z nas, jak tu siedzimy, ma to miejsce. To najlepsze, najwspanialsze miejsce w Bożym planie. Pytanie? Dlaczego niektórzy z nas nie znajdują się w tym miejscu? Dlaczego niektórzy z nas nie znajdą się w tym miejscu? To jest to pytanie, na które próbujemy dać odpowiedź. To jest to pytanie, na które próbujemy dać odpowiedź, gdy patrzę na życie takiego człowieka jak Billy Graham, jak Martin Lloyd-Jones, jak Jan Wesley czy Carol Spurgeon, którzy oddali swoje życie dla sprawy głoszenia Ewangelii. Ale też patrzę na tych, którzy byli powołani, ale porzucili ten Boży duchowy urząd, bo uznali inne rzeczy za ważniejsze, wspanialsze do czynienia. Widzicie? Pójdziesz w mocy mojej. Pójdziesz w mojej mocy i wybawisz Izraela z ręki Midjańczyków, ponieważ ja będę z tobą. I wiecie, to jest lekcja za lekcją. Gdybyśmy chcieli tak szczegółowo każdy wiersz rozważać, musielibyśmy, nie wiem, przynajmniej do wieczora spędzić czas, aby wyciągnąć te wspaniałe lekcje. Tylko wtedy, kiedy Bóg jest z nami, coś pięknego może dziać się w naszym życiu. Popatrzcie na życie wszystkich mężów i niewiast Bożych, które są opisane na kartach Słowa Boże. Jakże często jest powiedziane, a Pan był z nim. Wiecie, gdy tak rozważałem ten fragment i zastanawiałem się nad tym pierwszym wierszem, o którym mówiłem, że czynili zło w oczach Pana. Wiemy, że Królestwo Izraela rozdzieliło się na północne i południowe. W Królestwie Północnym było 19 króli, natomiast w południowym było 20. Wiecie, północne królestwo było odstępczym i to królestwo już w 721 roku poszło do niewoli. Asyryjski król Salmanasar najechał na Królestwo Północne, wtedy Ozeasz. Król Ozeasz był na tronie. Słowo Boże mówi, czynił on to, co złe w oczach Pana. 17 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, cały rozdział, który mówi, jakie to zło ten naród czynił za czasów Ozeasza. Każdy król Królestwa Północnego czynił zło w oczach Pana. Widzicie to? A potem Królestwo Południowe. 20 władców. Tylko 8 czyniło dobro. To, co dobre w oczach Pana. Jak na przykład Hiskiasz, Jozjasz. O Hiskiaszu jest powiedziane, że polegał na Panu swoim Bogu. Że nie odstępował od Niego ani w prawo, ani w lewo. Że nie było nikogo przed Nim i po Nim, który by tak bardzo przylgnął. Jest powiedziane, przylgnął do Boga. Wiecie, co to znaczy przylgnąć? Ktoś porównał, że tego słowa, które określało tę wiarę, to zaufanie Hiskiasza do Boga, używano wtedy, kiedy rycerz brał miecz do ręki i szedł na wojnę i bił tak długo, jak długo miecz przywarł mu do ręki. Gdzie jest powiedziane, jak rycerze Dawida walczyli, jest powiedziane, a miecz mu przywarł do ręki i bili się do wieczora. Tak Hiskiasz przywarł swoje życie do Pana Boga. Ale wiecie, czytamy dalej. Jakie są konsekwencje takiego życia? Hiskiasz w całe to dzieło wkładał całe swoje serce, jest powiedziane. Całe serce w to dzieło, aby lud szukał Pana Boga. To też mu się szczęściło. To też Bóg mu błogosławił, jest powiedziane. Gdy on rozmawia z Bogiem, widzimy tutaj, zadaje mu pytanie. Moglibyśmy na pierwszy rzut oka powiedzieć, jakiś niedowiarek, tutaj gdzie te cuda, gdzie ty jesteś, a przecież mówiłeś, że będziesz. Ale myślę, że też z tego czegoś możemy się nauczyć. Gideon miał wiele otwartych kwestii tutaj. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego to nas spotkało? Powiedział, gdzie są te wszystkie cuda? No trzeba było odpowiedzieć w taki sposób, co człowiek sieje, to i żnie. Gdzie mają być cuda, skoro odeszliście? Skoro odstąpiliście, skoro poszliście za Baalem i zbudowaliście ołtarz i ołtarze dla niego i słupy, które dekorowaliście, pielęgnowaliście i kłanialiście się i klękaliście i całowaliście. A teraz mówisz, gdzie te wszystkie cuda? Co człowiek sieje, to żnie. I to mówi fragment Nowego Testamentu, nie Starego. Apostoł Paweł mówi o tym. Co posiejesz, zawsze będziesz musiał zrząć, zebrać. Będziesz żął więcej niż posiałeś. Tak już jest, że jak zasiejesz zło, to nie tylko ono ciebie dotknie, ale dotknie twojej rodziny, może dotknąć twoich sąsiadów, wiele innych dziedzin twojego życia. I taka trzecia zasada, jeśli chodzi o zrzęcie, jest taka. Będziesz żął nawet później niż posiałeś. Czyli to, co to i tak kiedyś do ciebie wróci. Czasami w jakimś odległym czasie. Ale grzech często wraca do nas. I potrzebujemy łaski Bożej. Potrzebujemy miłosierdzia Bożego. Czytamy, że Gedeon zburzył ołtarz Baala. Gdybyśmy dalej czytali tę sytuację, nie, co się działo dalej w życiu Gedeona, jak on rozmawiał z Panem Bogiem. To, że rozmawiał, chyba nie możemy mu mieć za złe. My też rozmawiamy z Panem Bogiem, ale że sam fakt, że rozmawiał z Bogiem, czy my rozmawiamy z Panem Bogiem? Czy tak w takiej szczerości przychodzimy do Niego i zadajemy Mu takie pytania o nasze życie? Czy w ogóle to jest ważne dla nas, żeby z Bogiem o tych sprawach porozmawiać? Czytamy, że Pan Bóg nakazał mu, aby zburzył ołtarz Baala i aby ściął słup. Jest powiedziane w 25 wierszu: tejże nocy rzekł Pan do niego: weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca, i zetnij słup, który jest przy nim. A zbuduj dla Pana Boga twego na szczycie tej warowni ołtarz złożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ponieważ jednak bał się domowników swego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony, a słup, który był obok niego, ścięty. Na nowo zaś zbudowanym ołtarzu złożone było całopalenie z drugiego cielca. Mówili wtedy jeden do drugiego: któż to uczynił? A gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli: uczynił to Gedeon, syn Joasza. I zauważcie teraz na ich reakcję. Przecież to był lud Boży, który wielokrotnie doświadczał Bożego uwolnienia. Wtedy rzekli obywatele miasta do Joasza: wyprowadź syna swego, niech zginie, bo zburzył ołtarz naszego Boga, Baala, i ściął słup, który był przy nim. I rzekł Joasz do wszystkich, którzy stali przy nim: czy chcecie walczyć o Baala? Czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest Bogiem, niech sam o siebie walczy. Przecież to jest jego ołtarz. Przecież to jego ołtarz został zburzony. Prawdziwy Bóg nie musi się bronić. On się potrafi sam obronić. Jeżeli wy macie go bronić, to nie jest prawdziwy Bóg. Tego dnia nadano mu imię Jerubaal, powiadając: niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. Wiecie, wszystkie religie prowadzą do Boga. Ludzie powiadają, doktryna New Age i wiele innych religii, to mówi w hinduizmie, też głosi się takie prawdy. Ale Słowo Boże mówi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie, musisz ściąć. Musisz zburzyć swojego bożka. Był taki człowiek, nie wiem, czy już o tym mówiłem kiedyś, Peter Marshall, kapelan Senatu Amerykańskiego, w trakcie II wojny światowej w 1940 roku wygłosił płomienne kazanie senatorów i kongresu amerykańskiego i na zakończenie rzucił im wyzwanie, jak Eliasz na górze Karmel rzucił wyzwanie prorokom Baala i powiedział tak do nich, do tych senatorów, do tych rządców. Jeżeli Pan jest Bogiem, to służcie Mu. A jeżeli Baal jest waszym Bogiem, to służcie Mu i idźcie do piekła. Bardzo kontrowersyjne słowa. Ale miał odwagę. Sytuacja doprowadziła go do tego, że miał odwagę to powiedzieć tym zacnym ludziom. Człowiek, którego Bóg używa, człowiek, którego chce Bóg użyć. Jeżeli ciebie chce Bóg użyć, wiedz o tym, że on nie zgodzi się na kompromis. On nie zgodzi się na to, że będziesz czcił inne rzeczy. Że będziesz gdzieś tam dekorował inne wartości w swoim życiu. Że będziesz wpuszczał do serca, kochał inne rzeczy bardziej niż jego. To on ma być panem twojego życia, mojego życia i panem wszystkiego. A jeżeli coś jest, co stoi na drodze, to musi to być zburzone i ścięte. Dlaczego jest powiedziane zburz? Dlaczego jest powiedziane o Hiskiaszu? Że skruszył, zburzył ołtarz Nehusztana, tego ohydnego bożka, którego Izrael zaczął czcić, Nehusztan. To ten miedziany wąż, którego Pan Bóg kazał sporządzić Mojżeszowi na pustyni, aby każdy, kto spojrzał na niego, mógł być uzdrowiony. I on taką rolę spełnił i na tym koniec. Ale oni zrobili bożka z tego węża i nazwali go Nehusztan. Aż do czasów Hiskiasza oddawali cześć temu wężowi, odstępując od Pana. Ale Hiskiasz, mąż Boży, skruszył go. Bożka w swoim życiu trzeba skruszyć. To musi być uderzenie konkretne. To musi być konkretna decyzja. Bo będzie się wlógł za tobą, za mną. Każda rzecz, która się nie podoba Panu Bogu. Każdy nałóg, jeżeli nie zrobisz z tym porządku, będzie się wlokło za tobą. Już o tym mówiłem chyba. Jeżeli w naszym pokoleniu nie zburzymy tych bożków, to tam za rogiem czekają nowe. Aby zdobyć nasze dusze, nasze serca, serca naszych dzieci, serca naszych wnuków, bogowie tego wieku. Zwycięstwo, i to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, należy do Pana. Wiemy, jak się sytuacja potoczyła. Pan Bóg powiedział, stoczysz bitwę. 32 tysiące wojowników. I wtedy Pan Bóg powiedział, kto do Gedeona zgromadź armię, ale kto bojaźliwy, niech wraca do domu. I 20 tysięcy bojaźliwych poszło do domu. Zostało, Słowo Boże mówi, że zostało tylko 10 tysięcy. Ale Pan Bóg powiedział, 20 tysięcy poszło, a zostało tylko 10 tysięcy, 7 rozdział, 3 wiersz. Ale Pan Bóg powiedział, jeszcze za dużo. Zgromadź ich nad potokiem. I wtedy oni pili wodę. Ci, którzy piją z ręki, to są ci wybrani. 300, którzy piło z ręki, to ci. I przez nich. A dlaczego? Bo jeżeli to wy swoją ręką się obronicie, zwyciężycie, Pan Bóg mówi, to będziecie się wynosić nade mnie. Pan Bóg może wybawić przez wielu, jak i przez niewielu. Kto to powiedział? Pamiętacie, kto to powiedział? Pan Bóg może wybawić zarówno przez wielu, jak i przez niewielu. Jonatan, syn Saula, kiedy poszedł na przeszpiegi do ziemi filistyńskiej, wziął tylko giermka i w dwóch. Mieli wielkie zwycięstwo. Pan Bóg może wybawić przez niewielu. Jaka jest konkluzja tego wszystkiego, tak podsumowując? Wiem, jak zakończyło się wielkim zwycięstwem. Po pierwsze, musimy nastawić swój słuch na słuchanie Boga, żeby usłyszeć Jego głos, do czego nas wzywa, do czego powołuje, a wzywa Ciebie każdego z nas do czegoś. Bo jest zło w tym świecie. Bo ludzie muszą usłyszeć prawdę. Bo ludzie muszą przyjść pod krzyż Jezusa. Dzisiaj będziemy obchodzić wieczerze. Pan Bóg mówi do każdego z nas. Co jest tą rzeczą? Jakie jest Twoje powołanie na resztę Twojego życia? Bóg chce Ciebie objawić się Tobie. Bóg chce Cię powołać. Druga rzecz, musisz zacząć rozmawiać z Bogiem. Panie, co masz dla mnie? Jak ja mogę prowadzić swoje życie? Jak mogę odkryć to, do czego mnie powołujesz? I zaczynasz zagłębiać się w Słowie Bożym. I zaczynasz rozmawiać. I to zaczyna być tematem Twojego serca. I odkrywasz. Trzecia rzecz. Musisz zrobić porządek w swoim życiu ze starymi bożkami. Z rzeczami, które kochasz. Które dekorujesz. I które stoją w miejscu Boga w Twoim życiu. I czwarta rzecz. Być posłusznym Bogu we wszystkich etapach swojego życia. Noe, kiedy otrzymał polecenie, budował arkę 120 lat. 43 830 dni. Każdego dnia brał pod pachy narzędzia, piły, młotki, jakieś strugi. I mówi, idziemy budować arkę. Każdego dnia był posłuszny Panu Bogu. I jaki był rezultat? Zbudował arkę. I Pan Bóg uratował ten świat. Widzicie? To czy tam na końcu, to czy na końcu będziemy w tym miejscu, w którym Bóg nas powołał, tak jak mówiłem dzisiaj o tym mężu Bożym Billy Grahamie, który w wierności i spełnieniu odszedł. To czy na końcu będziesz w tym miejscu, do którego Bóg ciebie powołał, do którego Bóg ciebie przeznaczył. Będzie zależeć od tego, jak bardzo posłuszny byłeś Panu Bogu w tych poszczególnych etapach swojego życia. Widzicie? To, czy na końcu będziemy mieć zwycięstwo, czy porażkę, będzie zależeć od tego, jak posłuszni byliśmy Panu Bogu w tych różnych etapach naszego życia. I to, czy pozwoliliśmy, aby Bóg wykształtował w naszym sercu to wspaniałe, doskonałe dzieło, o którym mówi Paweł w liście do Filipian 1:6, że On dokończy to dzieło. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Ale to też będzie zależeć od tego, na ile ty oddasz się Jemu, poddasz się Jemu, na ile ty usłyszysz Jego głos, na ile będziesz chciał słyszeć Jego głos, na ile poważnie potraktujesz Jego słowo. Będzie zależeć od tego, jak bardzo dałeś się prowadzić, jak dałeś się modelować, jak kształtować Bożym Słowem. Niech Pan błogosławi te słowa i niech one będą naszą też wskazówką. Czytajmy. Tutaj mamy tę prawdę Bożą. Amen.